Orange J. Sofer. Powiedz, co myślisz. Uważność w sferze porozumienia bez przemocy. Wydawnictwo Sensus. Czyta Roch Siemianowski. Opinie o książce Powiedz, co myślisz. Gdy wkraczamy w dorosłość, większość z nas potrafi już funkcjonować, wykorzystując wzorce językowe i reguły zachowania, które są tak głęboko zakorzenione, że niemal cała sfera naszej komunikacji z innymi ludźmi opiera się na projekcjach, założeniach i uprzedzeniach. Nie dziwi zatem fakt, że często czujemy się całkowicie zagubieni i zupełnie samotni. Pan Sofer zręcznie splata swoją praktykę uważności i zasady porozumiewania się bez przemocy, aby pomóc nam w nauce ponownego odnajdowania się nawzajem. To doskonały przewodnik myślenia, mówienia i słuchania z autentyzmem i troską. Brawo! Sharon Salzberg, autorka książki Real Happiness and Real Love. Ta przełomowa książka dotyczy jednego z największych wyzwań we wszelkich relacjach. Jak łączyć uczucie z siłą i współczucie z asertywnością? Autor z wyjątkową żarliwością i klarownością prezentuje wszechstronnie zbadane zasady, skuteczne narzędzia i sugestie, sprawdzone praktyki eksperymentalne i wiele przykładów. Wywód jest przystępny, a jednocześnie niezwykle głęboki i wnikliwy. Gdybym miał polecić komuś tylko jedną książkę na temat komunikacji interpersonalnej, wybrałbym tę. Dr Rick Hanson, autor książki Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia. Przekonująca książka Orina J. Sofera, Powiedz, co myślisz, mogłaby równie dobrze nosić tytuł Żyj tak, jak chcesz. Wychodząc poza płaszczyznę komunikacji, autor opisuje podróż, jaką odbywamy w sferze relacji i jej nieuchronne związki z tym, jak się zachowujemy, w jaki sposób wyrażamy siebie, jak postrzegamy i zaspokajamy potrzeby własne i innych ludzi. Jakie stanowiska zajmujemy wobec różnic czy nawet konfliktów poglądów? Jak rozgrywamy miłość i gniew, odpowiadając tym samym na pytanie, jak powinniśmy żyć pełnią naszego skomplikowanego życia? Sofer prezentuje podstawowe struktury, perspektywy i umiejętności, niezbędne każdemu z nas jako członkowi wspólnoty wszystkich ludzi. Larry Young, nauczyciel buddyjski i autor książki Awakening Together – The Spiritual Practice of Inclusivity and Community. Słowa mają ogromną moc. Mogą zarówno szkodzić, jak i leczyć. W książce Powiedz, co myślisz, Oren przedstawia trzyczęściowy proces porozumiewania się z uważnością, klarownością i współczuciem, prowadzący do tworzenia głębszej więzi i zrozumienia w naszych relacjach. W obecnych czasach zawirowań i konfliktów potrzebujemy tego bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Chris Kresser, New York Times, autor bestsellera New York Timesa The Paleo Cure and Unconventional Medicine. Aby sprostać ogromnym wyzwaniom życia we współczesnym świecie, musimy łączyć wewnętrzne praktyki uważności z działaniami zewnętrznymi w postaci komunikowania się z uczciwością, wrażliwością, siłą, troską i empatią. Oren opisuje, jak powinniśmy to robić. Miki Kasztan, certyfikowana trenerka porozumiewania się bez przemocy i autorka książki Spinning Threads of Radical Aliveness. Dla nauczycieli i przyjaciół, którzy wskazali mi drogę, i dla mojej matki, pierwszej nauczycielki, która zapewniła mi solidne podstawy i nauczyła mnie pisać. Przeznaczeniem więcierza jest łapanie ryb. Gdy ryby są już złapane, o więcierzu się zapomina. Przeznaczeniem sideł na króliki jest chwytanie królików. Gdy króliki zostaną schwytane, osidłach się zapomina. Przeznaczeniem słów jest przekazywanie pojęć. Kiedy pojęcia się utrwalą, o słowach się zapomina. Gdzie mogę spotkać człowieka, który zapomniał słów? Z nim właśnie chciałbym porozmawiać. Zhuangzi. Odpowiadanie nienawiścią na nienawiść zwielokrotnia nienawiść, sprawiając, że bezgwiezdna noc staje się jeszcze ciemniejsza. Ciemność nie jest w stanie wyprzeć ciemności. Może tego dokonać wyłącznie światło. Nienawiść nie jest w stanie wyprzeć nienawiści. Może tego dokonać wyłącznie miłość. Dr. Martin Luther King Jr. Przedmowa. Wszyscy w taki czy inny sposób idziemy przez życie, porozumiewając się z innymi ludźmi. Dla większości z nas podstawowym sposobem porozumiewania się jest mowa. Słowa, których używamy i ich zabarwienie emocjonalne. Fundamentem wszystkich naszych relacji są interakcje, wzorce, za pośrednictwem których rozpoczynamy i prowadzimy konwersacje, mają znaczący wpływ na jakość naszego życia, a nawyki w sferze komunikacji tworzą szablon naszych relacji z samym sobą i z całym społeczeństwem. W tej doskonałej książce Oren J. Sofer bada wiele niuansów związanych ze sposobami wysławiania się, przedstawiając z jednej strony wzorce sprzyjające dobrobytowi i harmonii, a z drugiej takie, które prowadzą wyłącznie do coraz głębszej frustracji i cierpienia. Tezy i metody zawarte w książce są także kluczem do radykalnej transformacji, która jest nam tak rozpaczliwie potrzebna. Nie tylko w znaczeniu jednostkowym, ale także kolektywnie, jako członkom ludzkich społeczności i populacji naszej planety. Czerpiąc ze swojego obszernego dorobku w zakresie treningu praktyk uważności, leczenia somatycznego i porozumiewania się bez przemocy, Oren zapewnia czytelnikowi zarówno platformę myślową, jak i umiejętności niezbędne do przekształcenia komunikacji w narzędzie służące pogłębianiu intymności, uczciwości i współodczuwania. Abyśmy w życiu społecznym mogli coraz skuteczniej dążyć do zapewniania sobie pokoju i ograniczania nierówności. Książka Powiedz, co myślisz, dzięki klarownym konstrukcjom teoretycznym oraz licznym opowieściom i przykładom, stanowi zbiór użytecznych narzędzi, służących temu, abyśmy z jednej strony mogli coraz bardziej świadomie korzystać z naszych nawykowych wzorców, a z drugiej, przy użyciu wielu konkretnych sugestii, komunikować się z coraz większą starannością i efektywnością. Oren omawia zasadniczą rolę empatii w słuchaniu innych i przedstawia wyjątkowo precyzyjne sposoby na jej kultywowanie. Według jego własnych słów, praktyka w sferze komunikacji nie odnosi się do tego, co mówimy. Chodzi o to, jakie są nasze motywy i w jaki sposób się wypowiadamy. Autor opisuje także praktyki rozpoznawania i rozumienia naszych myśli, spostrzeżeń i emocji, a także ich wpływ, często taki, którego sobie nie uświadamiamy, na używane przez nas słowa i stojące za nimi motywacje. Nie mając o nim wiedzy, często wpadamy w pułapki własnych uwarunkowań, co uniemożliwia nam dostrzeganie sposobów nawiązywania bliższych kontaktów ze światem i ogranicza naszą wewnętrzną wolność. Ta książka jest nie tylko szczegółowym i kompleksowym przewodnikiem skutecznej komunikacji, ale także zawiera liczne, błyskotliwe stwierdzenia, o których warto pamiętać na co dzień. Jednym z moich ulubionych jest prosta konstatacja, że wszystko staje się bardziej klarowne i jednoznaczne, gdy z jednej strony wypowiadamy mniej słów, a z drugiej są one bardziej szczere. Jedną z fundamentalnych tez zawartych w książce jest to, że komunikacja jak każda inna sztuka, wymaga praktyki. Po zdobyciu podstawowych umiejętności możemy zacząć poszerzać wachlarz sposobów myślenia, wypowiadania się i wchodzenia w interakcje z innymi, umożliwiając mowie stawanie się coraz bardziej skutecznym narzędziem zapewniania naszemu życiu harmonii i realnego znaczenia. Znam Orina od wielu lat, od pierwszych dni jego praktyki medytacyjnej. Ogromnie cieszę się, że udało mu się połączyć głęboką świadomość doświadczeń medytacyjnych z wnikliwym zrozumieniem zagadnień komunikacji, czego owocem stała się doskonała metodyka treningu umysłowego. Ta książka, w której nie trudno znaleźć charakterystyczne dla jego stylu ciepło i przejrzystość, może być wspaniałym darem dla każdego, kto poszukuje w życiu poczucia więzi, klarowności i współodczuwania. Joseph Goldstein. Podziękowania. Podstawą umiejętnej komunikacji jest zrozumienie istnienia współzależności. Ta książka, jak wiele innych rzeczy w naszym życiu, jest dziełem wielu ludzi i efektem niezliczonych interakcji. Za przemyślenia, które mam nadzieję udało mi się umieścić na jej stronach, jestem głęboko wdzięczny moim nauczycielom. Acharyowie Anagarika Munindra i Goodwin Samararatne otworzyli mi oczy na to, czego można dokonać w życiu. Za pokorną i konsekwentną pracę, która prowadziła wielu z nas ku dharmie, dziękuję Robertowi Priorowi. Czcigodni Ajahn Suchitto, Joseph Goldstein i Michelle McDonald zechcą przyjąć podziękowania za mądrość, hojność i umiejętne przewodnictwo. Dzięki Wam dojrzałem i zrozumiałem, co oznacza bycie człowiekiem. Sarah Dering wierzyła we mnie i zapewniała mi wsparcie w trudnych chwilach. Równie wdzięczny jestem nauczycielom, którzy wprowadzili mnie w sferę zagadnień związanych z porozumiewaniem się bez przemocy. Dzięki nim mogłem zacząć wykorzystywać piękno nauki darmy w praktyce i nauczyłem się mówić o tym, o co mi chodzi. Głęboko poruszyły mnie wizjonerstwo, klarowność i ciepło Marshalla B. Rosenberga. Wiele się nauczyłem od przedwcześnie zmarłej na raka Inbal Kasztan. Inbal, tęsknię za tobą. Szczególne podziękowania winien jestem także mojej przyjaciółce i współpracowniczce Miki Kasztan. Twoje bezkompromisowe oddanie wartościom i wizji PBP niezmiennie skłania mnie do przekraczania kolejnych granic. Dziękuję ci za nieocenione komentarze dotyczące kluczowych partii tego tekstu. Kathy Simon stale wspomagała mnie trafnymi refleksjami. Jestem także wdzięczny Penny Wassman, której opieka i entuzjastyczne wsparcie przywitały mnie w społeczności certyfikowanych trenerów oraz kolegom z Bay NVC, których autentyczność zapewniła mi cenne przemyślenia na temat wykorzystywania nabywanych umiejętności w praktyce. Steve Hoskinson i Anthony Twig Wheeler zapewniali mi wsparcie w sferze dobrego samopoczucia i integralności. David O'Neill, starszy redaktor w wydawnictwie Shambhala, dostrzegł potencjał w moich tekstach i podał mi pomocną dłoń. Dzięki błyskotliwości redaktora Matta Zeppelina manuskrypt nabrał kolorów. Joe Kelly po nieoczekiwanym spacerze zaoferował mi pomoc i zredagował kilka rozdziałów. Mam szczęście być członkiem rozwijającej się społeczności duchowych przyjaciół, którzy stale rzucają mi wyzwania i pokazują, co naprawdę oznacza dobroć. Podziękowania za przydatne informacje, które wzbogaciły treść wielu rozdziałów tej książki, zechcą przyjąć Matthew Brensilver, Donna Carter, Derek Haswell, Sumi London, Ali Miller, Donald Rothberg, Ben Rabin i Aaron Sofin. Moja mama, ojciec i brat zapewniali mi bezwarunkowe wsparcie w trudnych chwilach nauki PBP. Ivan A. Wong konsekwentnie zachęcał mnie do pracy podczas wielu długich dni i późnych wieczorów, spędzanych przy komputerze. Chciałbym także podziękować licznym osobom z mojej listy mailingowej i z mediów społecznościowych, które śledziły moje postępy i dodawały mi otuchy. Ta książka nie powstałaby także bez uczniów, którzy biorą udział w prowadzonych przeze mnie warsztatach i ćwiczeniach. Są niewyczerpaną skarbnicą niezwykle wartościowych informacji zwrotnych, a także wykazują się zapewniającym mi codzienną inspirację, hartem ducha i odwagą. Za wszelkie błędy jestem odpowiedzialny wyłącznie ja sam. Na szczęście, życie to proces nieustającej nauki. Wprowadzenie. To, co mówimy, ma znaczenie. Każdy z nas odczuwa moc, z jaką słowa są w stanie nas leczyć, uspokajać czy podnosić na duchu. Wystarczy jedno pełne troski spostrzeżenie, a zamiast się poddawać, znajdujemy w sobie siłę, aby stawiać czoła wyzwaniom życia. Każdy z nas wie także, że to, co mówimy, może wyrządzać wielką krzywdę. Ostre słowa w połączeniu ze złością czy z okrucieństwem mogą powodować zrywanie relacji i boleć całymi latami. Posługując się mową, można manipulować innymi na masową skalę, narzucać im swoją wolę, podsycać lęk, wywoływać wojny i prześladowania oraz realizować cele polityczne za sprawą aktów ludobójstwa czy terroru. Niewiele metod porozumiewania się ma równie wielkie możliwości. Słowa są wplecione w tkankę naszego życia. Pierwsza miłość, pierwsza praca, ostatnie pożegnanie z kimś, kogo kochamy, w tle wszystkiego, co zaczynamy i kończymy, a także niezliczonych chwil pomiędzy zajęciami, jakim się oddajemy, wybrzmiewają słowa, za pomocą których dzielimy się z innymi naszymi myślami, uczuciami i pragnieniami. Moi rodzice mówią, że byłem towarzyskim dzieckiem. J-E-D-Z-O-R-N literowali podczas posiłków, próbując walczyć z lawiną pytań, które zamiast jeść, bez przerwy im zadawałem. Moja fascynacja słowami pojawiła się bardzo wcześnie. Wciąż pamiętam dreszczyk emocji związany z odkrywaniem znaczenia wyrazów złożonych, takich jak dobra noc czy deskorolka. Chwilę olśnienia, gdy abstrakcyjne dźwięki nagle przekształcały się w słowa, które już znałem. Słowa są czymś w rodzaju magii. Życie i bycie samoświadomym na tej niezwykłej planecie pełnej lasów i jezior, oceanów i gór, w tym niezmierzonym wszechświecie z miliardami galaktyk, samo w sobie jest tajemnicą. Czy zatem nie zakrawa na cud to, że możemy przez chwilę spoglądać sobie w oczy i tworzyć słowa, które mówią coś o naszym życiu? Mity założycielskie wielu kultur i religii, zarówno wschodu, jak i zachodu, nie wspominając o mniej znanych, właściwych ludom tubylczym, od najdawniejszych czasów potwierdzają siłę sprawczą słów, przyznając mowie kluczową rolę w budowaniu cywilizacji. Słowa naprawdę mają moc kształtowania naszej rzeczywistości. Gdy myślimy, pojawiają się spostrzeżenia, a gdy pojawiają się spostrzeżenia, zaczynamy działać. Co więcej, doktryny wszystkich religii świata odzwierciedlają uniwersalne zrozumienie etycznych implikacji języka, jego potencjał czynienia dobra lub zła i zawierają moralne wytyczne dotyczące tego, jak posługiwać się nim we właściwy sposób. Moja dziecięca fascynacja językiem przekształciła się w mocne postanowienie, że zrozumiem, jak mądrze używać słów, gdy uczestniczyłem w rekolekcjach medytacyjnych, które prowadził wietnamski mistrz Zen, poeta i aktywista działający na rzecz pokoju, Thich Nhat Hanh. Jego współczesne ujęcie wytycznych Buddy dotyczących mówienia we właściwy sposób poruszyło we mnie czułą strunę. Zapewniło mi motywację do zgłębiania tajników komunikacji i nadal nie przestaje mnie inspirować. Ponieważ jestem świadomy cierpienia powodowanego przez niezważanie na słowa i nieumiejętność słuchania innych, chcę się poświęcić kultywowaniu mowy miłości i uważnego słuchania. Aby nieść innym radość i szczęście oraz uwalniać ich od cierpienia. Wiedząc, że słowa mogą nieść szczęście lub cierpienie, postanawiam nauczyć się mówić prawdę i używać słów, które budzą pewność siebie, radość i nadzieję. Nie będę rozpowszechniał wieści, co do których nie mam pewności, że są prawdziwe. Nie będę także, nie mając pewności, niczego krytykował ani potępiał. Powstrzymam się od wypowiadania słów, które mogą powodować podziały czy siać niezgodę, oraz takich, które mogą prowadzić do rozpadu rodzin czy społeczności. Jestem zdecydowany dokładać wszelkich starań, aby zażegnywać lub rozwiązywać wszelkie konflikty, nawet niewielkie. To, co mówimy, ma znaczenie. Obecnie być może większe niż kiedykolwiek wcześniej. Żyjemy w czasach ogromnych zmian, w których stawia się nam wielkie wymagania. Żyjemy w czasach, w których coraz trudniej przychodzi nam słuchać i naprawdę słyszeć się nawzajem w kontekście społecznym. W czasach, w których osoby o odmiennych poglądach, przekonaniach czy pochodzeniu znów i ponownie zbyt łatwo piętnuje się jako innych. Właśnie teraz, gdy na całym świecie zachodzą wielkie zmiany polityczne, społeczne, ekonomiczne i dotyczące środowiska naturalnego, które coraz bardziej odseparowują nas od samych siebie, od innych i od życia, musimy nauczyć się mówić i słuchać w nowy sposób. Musimy nauczyć się patrzeć na świat z nowej perspektywy, w sposób nieobciążony historycznym i ekonomicznym bagażem konkurencji i oddzielenia, który otrzymaliśmy w spadku i który potrafi tak bardzo wpływać na kształt naszych relacji z innymi ludźmi. Prawdziwy dialog to coś więcej niż zwykła wymiana poglądów. To proces transformacyjny, którego podstawami są zaufanie i wzajemny szacunek. W trakcie tego procesu zaczynamy spoglądać na siebie nawzajem w nowy, pogłębiony sposób. Teolog David Lockhead wyjaśnia to następująco. To metoda poznawania prawdy, której żadna ze stron nie zna przed rozpoczęciem dialogu. To bolesne, że coś z gruntu dobrego może rodzić tyle zniszczeń i przemocy. Japończycy mawiają, że piękno kwiatów wiśni wynika z tego, że są ulotne. Każdy z nas ma okazję, aby rzetelnie wykorzystać dany mu czas i energię. Mam nadzieję, że ta książka, chociażby w niewielkim stopniu, pomoże nam wszystkim zacząć uświadamiać sobie potencjał dobra, którym dysponujemy jako ludzie, bo odnosi się do tego, że warto okazywać współczucie, mądrość i życzliwość w relacjach, z których składa się nasze codzienne życie. Liczę także na to, że być może zmienią się dzięki niej mechanizmy naszego myślenia i postrzegania rzeczywistości, które obecnie sprawiają, że przemoc wydaje się nam realną strategią i że będzie to niewielki krok na drodze do stworzenia świata, w którym wszystkim nam będzie żyło się dobrze. Trzy nurty. Pewnego razu, a miałem wtedy 20 kilka lat, pod koniec 10-dniowych rekolekcji z marszałem B. Rosenbergiem, twórcą zasad porozumiewania się bez przemocy, którego poznałem kilka lat wcześniej, jadłem śniadanie z nim i jego żoną. Chciałem wyrazić mu moją wdzięczność za głębokie zmiany, jakie pojawiły się w moim życiu dzięki jego systemowi komunikacji. A ponieważ już od dawna uprawiałem medytację, chciałem także opowiedzieć mu o tym, w jaki sposób takie praktyki mogą według mnie wspierać proces PBP. Tu dodatkowa informacja. Pisząc o porozumiewaniu się bez przemocy, Często używam skrótu PBP. Więcej informacji o PBP i pracach Rosenberga znajdziesz w sekcji Inne zasoby w materiałach dodatkowych załączonych do audiobooka. Było to na początku 2000 roku, zanim uważność stała się modna i na dobre zagościła w sferze publicznej. Wyjaśniłem, w jaki sposób praktyka uważności rozwija wewnętrzną orientację, niezbędną do tego, aby móc identyfikować uczucia i potrzeby oraz być ich świadomym. To rdzeń komunikacji bez użycia przemocy i kluczowy brakujący element w modelu PBP. Byłem podekscytowany i nieco oszołomiony, kiedy Rosenberg w pełni się ze mną zgodził. Stwierdził wtedy, nieco skonsternowany, że od pewnego czasu próbuje ustalić, jak należy uczyć medytacji, wykorzystując do tego celu czapkę przypominającą głowę żyrafy, zmodyfikowaną wersję jednej ze swoich charakterystycznych lalek. Patrząc na mnie przez stół, z szerokim uśmiechem stwierdził: może powinieneś się tym zająć właśnie ty. Tak, rozpoczęła się trwająca prawie 2 dekady podróż. W jej trakcie pracowałem nad połączeniem sposobu, w jaki rozumiałem medytację buddyjską, z porozumiewaniem się bez przemocy. Materiał, który udostępniam w tej książce, stanowi syntezę 3 różnych nurtów mojej praktyki. Pierwszy, zasadniczy nurt to uważność, wywodząca się z buddyzmu Theravady, a w szczególności z tekstów i praktyk birmańskiej Satipatthany i tajlandzkiej tradycji leśnej. Drugi to system porozumiewania się bez przemocy, opracowany przez doktora Rosenberga, którego przełomowa książka Porozumienie bez przemocy osiągnęła na całym świecie nakład ponad 1 000 000 egzemplarzy. Zasady PBP są wykorzystywane do rozwiązywania konfliktów międzynarodowych i wprowadzania pokojowych zmian społecznych w sferach komunikacji interpersonalnej i mediacji, a także w obszarze rozwoju osobistego i w lecznictwie. Trzeci i ostatni nurt to metodologia techniki terapeutycznej o nazwie Somatic Experiencing, opracowanej przez doktora Petera A. Levina, służącej do leczenia objawów traum za pomocą regulacji czynności układu nerwowego. Przekonałem się, że te 3 nurty tworzą skuteczne narzędzie do pogłębiania naszej wiedzy o nas samych i wprowadzania zmian w sferze nawyków komunikacyjnych. We wczesnych latach mojej praktyki odkryłem wiele elementów wspólnych między tymi metodami, a ich założeniami teoretycznymi. Pasja prowadziła mnie przez różne mentalne zawirowania, gdy próbowałem łączyć wszystkie te nurty, poszukując spójnego, nadrzędnego systemu, który obejmowałby wszystko, czego się uczyłem. Minęło sporo czasu, zanim różne obszary doświadczenia połączyły się w moim umyśle, umożliwiając mi zdanie sobie sprawy, że chodzi po prostu o różnorodne sposoby rozumienia ludzkich doznań. Gdzieniegdzie obszary te nakładały się na siebie, ale pojąłem, że nie muszą być do siebie idealnie dopasowane, aby funkcjonować wspólnie lub wzajemnie się wspierać. Gdy strumienie łączą się, tworząc rzekę, nie da się już ustalić, do którego z nich należały określone wody. 3 wspomniane wyżej systemy i odpowiadające im praktyki można postrzegać jako rzekę, jednorodną całość, opisującą i wspierającą różne aspekty holistycznego doświadczenia bycia żywym. W związku z tym holistyczny jest także sposób, w jaki prezentuję zawarty w tej książce materiał. Nie nawiązuje jednoznacznie do darmy, ale osoby mające wiedzę o nauce Buddy w wielu rozdziałach zauważą obecność kwestii związanych z ostateczną prawdą i wszechrzeczywistością. Podobnie jest w przypadku metody Somatic Experiencing, którą zajmuje się bez wnikania w szczegóły. Z wyjątkiem jednego istotnego podrozdziału w rozdziale 13, w którym omawiam trudne sytuacje. Zamiast próbować poddawać analizie wody poszczególnych strumieni, skoncentrowałem się na stworzeniu czegoś, co, mam nadzieję, będzie przystępnym przewodnikiem dotyczącym podstaw komunikacji interpersonalnej, którym czytelnicy będą mogli się posługiwać, wprowadzając konkretne zmiany i przewartościowania w swoim życiu. Trzy kroki, trzy fundamenty. Komunikacja. To złożone zjawisko. Każda interakcja zawiera bardzo wiele czynników. Nasze emocje, koncepcje i przekonania objawiają się zarówno w postaci werbalnej, jak i niewerbalnej. Musimy radzić sobie z zastanymi wzorcami relacji zarówno w kontaktach indywidualnych, jak i w grupach czy społecznościach, do których należymy. Pewne spójne podstawy umiejętnej komunikacji istnieją jednak zawsze. Ogólne ramy tematyki tej książki dotyczą trzech kroków do prowadzenia efektywnych rozmów. Są one dosyć proste. Po pierwsze, bycie obecnym. Po drugie, okazywanie ciekawości i troski. I po trzecie, koncentrowanie się na tym, co jest istotne. Każdy z tych kroków stanowi element znacznie bardziej wszechstronnego i pogłębionego treningu. Podobnie jak trzy kamienie w łożysku bystrego strumienia, każdy z nich jest na tyle stabilny i użyteczny, na ile takie właściwości wykazuje fundament, na którym się opiera. Aby zatem nauczyć się pojawiać i być w danej chwili, musimy skupiać się na pierwszym fundamencie uważnej komunikacji, czyli na obecności. Drugi, okazywanie ciekawości i troski, jest emanacją naszej intencji. Koncentrowanie się na tym, co jest istotne, to innymi słowy poświęcanie uwagi temu, aby uczyć umysł rozpoznawania, co jest ważne i nabywać umiejętności związane ze zmienianiem perspektywy w szybki i elastyczny sposób. Pierwsze trzy części książki poświęcone są treningowi w obszarze każdego z tych trzech fundamentów. A czwarta i ostatnia zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób wszystkie się ze sobą łączą. Jak należy korzystać z tej książki? Lektura książki o porozumiewaniu się przypomina czytanie instrukcji nauki pływania. Bez względu na to, jak klarowny i szczegółowy jest tekst, nie nauczymy się pływać, jeśli nie wejdziemy do wody. Ta książka została zaprojektowana w taki sposób, abyś mógł korzystać z niej w swoim życiu. Traktuj ją jak podręczny przewodnik prowadzenia rozmów, jak mapę wykorzystywaną podczas podróży. Aby osiągnąć jak najlepsze efekty, czytaj ją bez pośpiechu, poświęcając czas na to, aby w pełni zrozumieć wszystkie zawarte w niej idee i koncepcje. Chciałbym, abyś przetestował to, czego się z niej dowiesz we własnym życiu. Działaj metodą prób i błędów, aż ustalisz, co jest skuteczne. W każdym z rozdziałów znajdziesz praktyczne wskazówki dotyczące używania określonych narzędzi i wdrażania konkretnych koncepcji. Wracając do przykładu z pływaniem, nie rzucaj się od razu na głęboką wodę. Uczenie się pływania, skacząc do oceanu podczas sztormu, to niezbyt dobry pomysł. Można tak oczywiście zrobić, ale trzeba być przygotowanym na to, że po pierwsze zostaniemy sponiewierani i nałykamy się słonej wody, a po drugie zapewne nie będziemy mieli szczególnej ochoty na kolejne lekcje. O wiele łatwiej jest zacząć w płytkiej części basenu, najlepiej w ciepły dzień. Nie polecam także prób natychmiastowego stosowania opisywanych narzędzi w bardzo trudnych rozmowach czy w ramach wyjątkowo skomplikowanych relacji. Najpierw naucz się pływać i nieco okrzepnij. Jeśli to możliwe, rozglądaj się za sytuacjami, w których najłatwiej ci będzie ćwiczyć, eksperymentować i uczyć się kosztem niezbyt wielkiego oporu. Zastanów się, czy nie byłoby warto czytać tę książkę z drugą osobą. Miałbyś wtedy partnera, z którym mógłbyś przerabiać poszczególne ćwiczenia. Możesz też uczyć się używać prezentowanych w niej narzędzi z dobrym przyjacielem lub członkiem rodziny, który będzie podnosił cię na duchu, gdy zdarzy ci się napotykać trudności w nauce tego nowego języka. No właśnie. Poznawanie umiejętności komunikacyjnych jest bardzo podobne do nauki języka. Wymaga powtarzalności. Im częściej ćwiczymy, tym szybciej zaczynamy porozumiewać się biegle. Zachęcam cię więc do codziennego treningu. Niezależnie od tego, czy jego elementami będą formalne ćwiczenia, czy nieformalne rozmowy. Z czasem na pewno się przekonasz, że każde 5 minut celowej codziennej praktyki przynosi wymierne efekty. Na końcu każdego rozdziału znajdziesz podsumowanie kluczowych kwestii oraz serię pytań i odpowiedzi. Wiele z tych pytań opiera się na transkrypcjach wypowiedzi osób uczestniczących w rzeczywistych warsztatach i rekolekcjach. Zamieściłem je po to, aby pomóc ci w rozwiązywaniu typowych problemów, które będziesz napotykał po drodze. Niektóre imiona i szczegóły zmieniłem, aby nie naruszać zasad prywatności. W tekście znajdziesz także kluczowe terminy odnoszące się do uważnej komunikacji. Ich definicje znajdziesz w słowniczku. Przypisy na końcu każdego rozdziału zawierają refleksje i odniesienia, które mogą okazać się interesujące. Sekcja Inne zasoby to zbiór sugestii co do sposobów kontynuowania treningu wraz z listami instytucji oferujących zajęcia medytacyjne dotyczące wybranych praktyk. Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na kluczowe rozróżnienie obecne w całej książce. We wszystkich rozdziałach znajdziesz zasady, które odnoszą się do etosu lub celu określonych aspektów komunikacji, oraz ćwiczenia, czyli narzędzia, które pomogą ci opanować wprowadzanie zasad w życie w konkretny sposób. Niektóre możesz wykonywać w trakcie czytania, inne w ramach codziennej komunikacji. Zasadą jest na przykład stwierdzenie: im bardziej jesteśmy świadomi, tym większy mamy wybór. A wspierającym ją ćwiczeniem mogłyby być instrukcje dotyczące uważności w trakcie oddychania. Każdy trening komunikacji wiąże się z zagrożeniem polegającym na tym, że często mylimy zasady z treścią ćwiczeń i zaczynamy mówić w sposób mechaniczny, próbując stosować się do jakiegoś dogmatu lub systemu. Systemy są wprawdzie niezwykle przydatne, a eksploracja PBP Rosenberga stanowi zasadniczą część tej książki. Jestem jednak mniej zainteresowany funkcjonowaniem w ramach określonego systemu, a bardziej nauką rozumienia i dynamicznego reagowania w konkretnych chwilach. Innymi słowy, staraj się nie przywiązywać do żadnego ściśle zdefiniowanego sposobu wypowiadania się. Myślę, że w tym miejscu warto posłużyć się porównaniem do nauki gry na jakimś instrumencie. Trzeba oczywiście umieć grać gamy, ale ostatecznym celem jest tworzenie muzyki. Narzędzia i ćwiczenia zawarte w tej książce służą do wprowadzenia zmian w nawykach komunikacyjnych, ale ich ostatecznym celem jest umożliwienie ci relaksowania się i swobodnego prowadzenia rozmów. Czego powinieneś oczekiwać? Sfera komunikacji obejmuje szeroki zakres dziedzin, relacje osobiste i zawodowe, umiejętności wyższego szczebla, takie jak koordynowanie pracy grup ludzi i prowadzenie mediacji, oraz obszar zastosowań strategicznych, na przykład w dyplomacji, czy w ramach stawiania oporu bez przemocy. W książce nie znajdziesz ich wszystkich, bo nie taki cel przyświecał mi, gdy ją pisałem. Koncentruję się na komunikacji interpersonalnej w relacjach społecznych i osobistych. Jeśli zechcesz kontynuować naukę, narzędzia, które tutaj poznasz, zapewnią ci niezbędne podstawy także w innych dziedzinach. Napisałem tę książkę, opierając się bezpośrednio na własnych doświadczeniach życiowych, będących w pewnym sensie moimi ograniczeniami. Chodzi zwłaszcza o to, że jako należący do klasy średniej, heteroseksualny biały mężczyzna pochodzenia żydowskiego, nie jestem odpowiednio przygotowany do realizowania wizji stworzonej przez Marshalla Rosenberga. Ciągle czuję dreszcze, gdy zastanawiam się nad tym, co usłyszałem od niego w 2005 roku podczas spotkania w Szwajcarii. Gdy wykorzystujemy porozumiewanie się bez przemocy, aby wyzwalać ludzi, wydobywać ich z depresji i umożliwiać im bardziej satysfakcjonujące kontakty z rodziną, nie ucząc ich jednocześnie, aby posługiwali się swoją energią po to, by poddawać szybkiej transformacji funkcjonujące na świecie systemy, stajemy się częścią problemu. Dlaczego? Bo zasadniczo ich uspokajamy, dzięki czemu są szczęśliwsi, żyjąc w ramach zastanych systemów, a zatem posługujemy się PBP jak narkotykiem. Nauczanie wymaga pokory. Wiem, że sam muszę uczyć się coraz więcej, zwłaszcza funkcjonując w martwej strefie mojego własnego przywileju. Mam nadzieję, że w zakresie, w jakim udało mi się wyjść poza własne uwarunkowania, ten tekst i zawarte w jego ramach koncepcje będą w stanie ułatwić innym, należącym do różnych grup społecznych ludziom, wyzwalanie się z własnych uwarunkowań i pełniejsze angażowanie się w oparty na współzależnościach tok komunikacji. Nic nie sprawiłoby mi większej przyjemności. Sam próbuję pokonywać własne uwarunkowania i kontynuuję praktykę uważnej komunikacji, stanowiącej dla mnie życiową ścieżkę nauki i transformacji. Takie trwałe zaangażowanie jest najskuteczniejszym sposobem zgłębiania tej praktyki. Umiejętne komunikowanie się nie jest czymś, czego da się nauczyć podczas weekendowych warsztatów, 6-tygodniowych zajęć czy lektury składającej się z 4 części książki. Niezbędne są cierpliwość, poświęcenie i pokora. Na kolejnych etapach tego procesu często może towarzyszyć ci uczucie, że jesteś całkowicie nieudolny i nie robisz żadnych postępów. Czasami może ci się wydawać, że bardziej efektywnie porozumiewałeś się z innymi ludźmi, zanim wypróbowałeś te narzędzia. Tego właśnie powinieneś się spodziewać. Uczenie się czegokolwiek to proces popełniania błędów. Bądź przygotowany na to, że na pewno nie raz zdarzy ci się potknąć i upaść. Ale to, ile razy upadniesz, nie ma znaczenia. Ważne jest, czy staniesz na nogi. Pamiętaj, że każdy, nawet niewielki sukces, każda interakcja, w ramach której możesz posłużyć się którymś z narzędzi lub zasad, pogłębia twoją pewność siebie i tworzy nowe wzorce w twoim umyśle. Zmiany w sferze komunikacji nie następują z dnia na dzień. Uczenie się aktualnych nawyków zajęło ci nieco czasu, więc oduczanie się ich i nabywanie nowych umiejętności także trochę potrwa. Każda minuta, jaką poświęcasz na naukę, jest jednak bezcenna, bo oznacza pozytywną zmianę w sferze jakości relacji, dobrobytu w życiu i zdolności do efektywnego funkcjonowania w świecie. Nauka jazdy na rowerze. Dobrze pamiętam entuzjazm i ciekawość, które okazywałem światu, będąc dzieckiem, ale przypominam sobie też, że miałem poważne problemy z braniem udziału w ożywionych, prowadzonych w szybkim tempie rozmowach podczas rodzinnych obiadów. Pamiętam, jak siedziałem przy czarnym kuchennym stole, czując ucisk w klatce piersiowej, gulę w gardle i łzy frustracji pod powiekami, gdy pozostali członkowie mojej rodziny prowadzili rozmowy, w których właściwie nie byłem w stanie uczestniczyć. Znajdowanie własnego głosu, nauka mówienia tego, co mamy na myśli, i uważnego słuchania to jedna z najbardziej satysfakcjonujących podróży intelektualnych, w jakie możemy się udać. Dysponując umiejętnością mówienia mądrze i uważnego słuchania, wchodzimy w posiadanie niewyczerpanych zasobów, dzięki którym możemy umiejętnie nawigować w podróży przez życie i zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Zamiast prowadzić bezbarwne rozmowy w neutralnym stylu i być miłym, dzięki informacjom zawartym w tej książce poczujesz się bardziej ożywiony i zaangażowany. Kiedy byłem dzieckiem, miałem niebieski rower górski marki Schwinn z czerwonym siodełkiem i czerwonymi chwytami kierownicy. Wiele letnich wieczorów spędzałem jeżdżąc na nim po naszej dzielnicy na przedmieściach New Jersey, pokonując krawężniki i śmigając chodnikami pod starymi dębami i jaworami. Nauka uważnego komunikowania się ma wiele wspólnego z nauką jazdy na rowerze. Wymaga czasu. Na początku przydają się boczne kółka, które pomagają utrzymywać równowagę. Warto, abyś miał kogoś, kto będzie cię dopingował. Dzięki temu cały proces stanie się bezpieczniejszy i sprawi ci więcej radości. Po zdjęciu bocznych kółek musisz być przygotowany na trochę siniaków i zadrapań na kolanach czy łokciach. Ale kiedy nauczysz się jeździć, nigdy już tego nie zapomnisz. A potem będziesz mógł wybierać się na dalekie wycieczki i odwiedzać nowe miejsca, ciesząc się zawsze, gdy będziesz do nich docierał. Część pierwsza. Krok pierwszy. Bycie obecnym. Efektywność komunikacji zależy od umiejętności bycia obecnym. Wypowiadanie się otwarcie i szczerze, uważne słuchanie i zdolność odnajdywania się w trakcie nieuniknionych podczas każdej konwersacji zwrotów akcji wymagają wysokiego poziomu samoświadomości. Aby mówić, co mamy na myśli, musimy najpierw wiedzieć, co mamy na myśli. A żeby wiedzieć, co mamy na myśli, musimy wsłuchiwać się w siebie i rozpoznawać to, co jest dla nas prawdą. Pierwszy etap uważnej komunikacji to bycie obecnym, czyli angażowanie się tak bardzo, jak to tylko możliwe. Jeśli nie jesteśmy tutaj, to zasadniczo działamy automatycznie. A działając automatycznie, rzadko pamiętamy o tym, że narzędzia, które poznaliśmy, są pochodną naszych najlepszych intencji czy też naszej własnej mądrości. Bycie obecnym to wszechstronna praktyka o wielu wymiarach. W części pierwszej tej książki zajmiemy się podstawowym założeniem efektywnej komunikacji, naszą zdolnością do bycia obecnymi. Przyjrzymy się charakterowi ludzkiej komunikacji, jej centralnej roli w naszym życiu oraz temu, jak kultywować świadomość obecną w nas samych i pojawiającą się podczas rozmów. Rozdział pierwszy. Centrum naszego życia. Język ma wielką moc, bo nie opisuje rzeczywistości, tylko ją stwarza. Desmond Tutu. Gdy pojawiamy się na świecie, jesteśmy bezbronni, całkowicie zależni od innych i przygotowani do nauki języka. Od momentu narodzin komunikacja stanowi centrum naszego życia. Każde dziecko ma wrodzoną zdolność do tego, aby móc się nauczyć jednej z 7000 istniejących na świecie form porozumiewania się za pomocą mowy. W pierwszych tygodniach i miesiącach życia dysponujemy jednak zaledwie 2 narzędziami do komunikowania naszych potrzeb – płaczem i śmiechem. Potem nasz mózg zaczyna się rozwijać, przygotowując neurony do rozpoznania rytmu, dźwięku, brzmienia i poziomu głośności języka. Jako niemowlęta uczymy się tego wszystkiego bardzo szybko. Niezależnie od uwarunkowań, w jakich się znajdujemy. Poznając system dźwięków, wyrazów i reguł gramatycznych, uczymy się także, jak wyrażać emocje. Jak prosić o to, czego potrzebujemy i jak próbować zapewniać sobie to, na czym nam zależy. Gdy już to umiemy, uczymy się czytać oraz posługiwać bardziej złożonymi sygnałami społecznymi. Poznajemy znaczenie metafor, idiomów, czy sarkazmu. Wiedzę nabywamy słuchając, dociekając, prowadząc obserwacje i powtarzając zdobyte wiadomości. Gdy wchodzimy w życie, poznając język, w naturalny sposób zaczynamy wychwytywać wzorce komunikacji, które funkcjonują w naszej rodzinie, grupie etnicznej, klasie społecznej, wśród osób naszej płci, w społeczeństwie i w ramach dominującej kultury. Niektórzy z nas dowiadują się, że sygnalizowanie własnych potrzeb bywa niebezpieczne, więc starają się zaspokajać te potrzeby, dbając o innych. Inni uczą się zdobywać to, czego chcą przy użyciu siły, więc pozują na najsilniejszych lub najmądrzejszych. Jeszcze inni zauważają, że ich potrzeby społeczeństwo uważa za nieistotne, więc próbują być twardzi i nie poddawać się w obliczu zagrożeń. A czasami okazuje się, że istnieje przestrzeń, w ramach której możemy z jednej strony domagać się tego, czego potrzebujemy, a z drugiej pozostawać w kontakcie z innymi, wspólnie znajdując rozwiązania różnorodnych problemów. Większość z nas uczy się łączyć ze sobą te metody zaspokajania potrzeb i faktem jest, że wszyscy uczymy się zasad komunikacji. Choć zasadniczo odbywa się to w sposób nieuświadamiany i niezamierzony. Kontekst naszej lokalizacji społecznej i środowiska kulturowego określa ramy, w jakich funkcjonujemy. I nasze przekonania, a doświadczenia życiowe nas w nich utwierdzają. Jest tak, do czasu, gdy w naszym wnętrzu budzi się coś, co stwierdza: to po prostu nie działa. Taka konstatacja może być efektem nieudanej relacji czy problemów w małżeństwie, sporów prowadzących do zerwania przyjaźni, ciągłych problemów z komunikacją w miejscu pracy, walki o przetrwanie w systemie, który nie jest nastawiony na zaspokajanie ludzkich potrzeb, trudnej sytuacji na świecie i załamywania się instytucji społecznych. Albo po prostu tego, że zaczynamy mieć dosyć głosu, który bez przerwy słyszymy w głowie. A teraz dobra wiadomość. Skoro języka możemy się nauczyć, skoro możemy wytrenować wzorce komunikacji i nawyki emocjonalne, które je napędzają, to możemy się także tego wszystkiego oduczyć i wykształcić inne wzorce i nawyki. Możemy nauczyć się mówić i słuchać w nowy sposób, który będzie lepiej odpowiadał stylowi życia, jaki chcielibyśmy prowadzić, i społeczeństwu, które chcielibyśmy stworzyć. Tu wyjaśnienie. Ponieważ instytucje społeczne są tworzone przez napędzające naszą komunikację wzorce myślenia i percepcji i na zasadzie sprzężenia zwrotnego te wzorce umacniają, na poziomie kolektywnym niezbędnym aspektem pracy nad ich transformacją musi być równoległa wewnętrzna praca nad transformacją naszej świadomości. W przeciwnym razie ryzykujemy, że odtworzymy dokładnie te systemy, które chcieliśmy zmienić. Jesteśmy w stanie znaleźć własny głos, nauczyć się mówić, co mamy na myśli, i dowiedzieć się, jak uważnie słuchać. Jak nauczyłem się dobierać słowa? Gdy w moim życiu pojawił się punkt zwrotny, byłem tuż po 20. Po kilku nieudanych romansach, straconych przyjaźniach i rozwodzie rodziców, próbując ukoić pewne aspekty wewnętrznego niepokoju, zwróciłem się ku medytacji w ujęciu buddyjskim. Po studiach mieszkałem i pracowałem w Insight Meditation Society na wiejskich terenach stanu Massachusetts. Nauki Buddy pomogły mi poradzić sobie z szeregiem problemów i nieco dojrzeć. Zauważyłem jednak, że doświadczenie jasności, życzliwości i współczucia, które spływało na mnie podczas medytacji, często znikało, gdy na przykład angażowałem się w konflikty z kolegami z pracy, a w ramach relacji z członkami rodziny często nie pojawiało się w ogóle. Pamiętam pewną wyjątkowo ostrą awanturę z moim starszym bratem, która zakończyła się tym, że doprowadzony do ostateczności chwyciłem krzesło i roztrzaskałem je na podłodze salonu mojej babci. Było dramatycznie, wiem, ale stało się. To, że mogę studiować i doskonalić własne nawyki w kwestii porozumiewania się, uświadomiłem sobie dopiero na szkoleniu z zakresu komunikacji interpersonalnej zorganizowanym w jednym z centrów medytacyjnych. Po pierwszych, trwających pół dnia warsztatach, złapałem bakcyla. Wziąłem udział w 8-tygodniowym kursie, podczas którego dowiedziałem się o doktorze Marshallu B. Rosenbergu i postanowiłem do niego dotrzeć. Kiedy badałem elementy łączące sfery świadomości kontemplacyjnej i komunikacji, zdałem sobie sprawę, że czas, który poświęciłem praktykowaniu uważności, nie został zmarnowany, bo dzięki temu, czego się nauczyłem, mogę rozwijać nowe nawyki komunikacyjne. Później, gdy dowiedziałem się o metodzie Somatic Experiencing Petera E. Levina, zrozumiałem, że nadaje ona nowy wymiar sposobowi, w jaki powinienem postrzegać ludzkie zachowania. Zacząłem uznawać wzorce relacji za element mechanizmów samoobrony, przetrwania i tworzenia więzi społecznych. Wytworzyłem w sobie zdolność uważnej obserwacji sposobów funkcjonowania tych podstawowych mechanizmów ewolucyjnych w ramach dialogu i pojąłem, jak należy pomagać innym w pozbywaniu się nawykowych wzorców, które już im nie służą. Dzięki nabytej wiedzy zacząłem coraz lepiej rozumieć nie tylko siłę i złożoność interakcji między ludźmi, ale także istotność komunikacji. Uniwersum komunikacji. Komunikacja to znacznie szersze pojęcie niż mówienie i słuchanie. To sfera znacznie bardziej rozległa niż zwykła wymiana rzekomo obiektywnych informacji. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z celem o charakterze strategicznym, czyli z zamiarem doprowadzenia do zaistnienia określonego stanu rzeczy, czy relacyjnym, czyli z zamiarem stworzenia więzi, komunikacja wymaga wymiany istotnych poglądów, która prowadzi do wzajemnego zrozumienia. Komunikacja to proces interakcji lub wymiany poglądów, który buduje zrozumienie. Komunikacja nie jest wyłącznie domeną ludzi. Większość form życia, o ile nie wszystkie, posługuje się jakimś językiem, dysponuje jakimś systemem przekazywania informacji. Faktem jest jednak, że to właśnie my, rodzaj ludzki, doprowadziliśmy tę zdolność wysyłania i odbierania komunikatów do perfekcji. Stanowi ona element całej sfery umiejętności, dzięki którym potrafimy współpracować i być kreatywni na tak wiele zadziwiających sposobów, dobrych i złych. Komunikacja jest przy tym czymś znacznie bardziej złożonym niż wypowiadanie słów. To także sposób, w jaki mówimy. Ton głosu, poziom głośności i tempo przekazujący wiele informacji o tym, jak się czujemy, co myślimy o sobie nawzajem, jaką dysponujemy siłą lub co jest naszą słabością i tak dalej. Nie bez znaczenia jest także to, dlaczego mówimy, czego chcemy, jaka jest nasza motywacja i oczywiście komunikacja to także słuchanie. Jak słuchamy, dlaczego słuchamy i czy w ogóle słuchamy. Trzecim, oprócz mówienia i słuchania, podstawowym elementem komunikacji jest świadomość. Komunikacja jest skuteczna wyłącznie wtedy, gdy jesteśmy uważni. Aby móc postawić znak równości między komunikatem wysłanym a komunikatem odebranym, musimy być obecni, tu i teraz, oraz świadomi siebie i innych. Oto prosty przykład. Czy próbowałeś kiedyś rozmawiać z kimś, kto czytał książkę lub oglądał telewizję i cię nie słyszał? Mówiłeś znanym mu językiem, jego słuch działał dobrze. Ale rozmówca skupiał swoją uwagę nie na słuchaniu, tylko na czymś innym. Nie był świadom, że tam jesteś i że do niego mówisz. W takich sytuacjach komunikacja nie zachodzi. Ta prosta prawda jest tak oczywista, że często nam umyka. Świadomość jest zasadniczym fundamentem wszelkiej komunikacji. Jeżeli komunikacja polega na budowaniu zrozumienia, to w uważnej komunikacji chodzi o budowanie zrozumienia poprzez świadomość. Moglibyśmy stwierdzić, że jej przeciwieństwem jest komunikacja nieuważna, w przypadku której albo działamy automatycznie, albo pochłania nas wewnętrzna narracja osądów, krytyki, planowania i błądzenia myślami. Zdarza się to częściej niż ktokolwiek z nas byłby skłonny przyznać. Obecność jest właściwością, którą trudno sprecyzować za pomocą mowy, ale znacząco zmienia ona jakość naszego życia. Według mojej definicji obecność to doświadczenie bycia w pełni świadomym i uprzytomnianie sobie własnego ciała w obecnej chwili. Odkryłem, że obecność jest w sferze komunikacji niezwykle istotna. Wszystkie swoje zajęcia rozpoczynam od uświadomienia tego uczestnikom i umożliwienia im doświadczenia bycia obecnymi w trakcie dialogu. Obecność jest ucieleśnieniem świadomości.